Halo MWW. Słuchacie audycji Halo MWW.
W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z kuratorką kolekcji Joanną Kobyłt oraz Marleną Kudlicką, artystką, której prace prezentowane są aktualnie na wystawie Kudlicka-Gołkowska. Porozmawiamy o roli i wadze języka, o tym, co kryje się pod hasłem konstruktywizm. Rozbierzemy na czynniki pierwsze układy otwarte Wandy Gołkowskiej. Postaramy się znaleźć analogię w twórczości obu artystek, których różni całe pokolenie artystek, które nie miały okazji się poznać, ale tak naprawdę najbardziej inspirujące i ciekawe dla nas będą miejsca, w których różnią się od siebie te dwie niezwykłe twórczynie. Zapraszamy. Pretekstem do dzisiejszego spotkania jest trwająca w Muzeum Współczesnym Wrocław wystawa Kudlicka-Gołkowska. Ta wystawa zainspirowała nas do przygotowania dzisiejszego podcastu, drugiego z serii Halo MWW, w którym przyglądamy się sylwetkom artystek, artystów związanych z kolekcją Muzeum Współczesnego Wrocław. I za każdym razem pretekstem do takiej rozmowy jest aktualnie trwająca wystawa. Dziś mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, ponieważ będziemy rozmawiać o twórczości dwójki artystek, z czego jedną gościmy wirtualnie. Witamy cię serdecznie, Marleno. A o drugiej będziemy mówić w zasadzie głosem innych osób, przywołując pracę, ale także pewne wspomnienia i wreszcie głos samej artystki. Mowa jest o Wandzie Gołkowskiej. Z nami jest również kuratorka kolekcji Joanna Kobyłt.
Stawianie pytań, ale pozostawianie tych pytań bez szansy odpowiedzi jest jakby trochę rzeczą taką dramatyczną. To nie tyle no, drażnisz, bo znak zapytania jest drażniący w pewnym sensie. Oczywiście jednoznaczna odpowiedź byłaby niedobra i błędna. Stawianie pytań jest też pewną formą, może nie presji, ale pobudzania. Stawianie pytań nie jest pobudzeniem, jest formą pobudzenia. Czy sztuka może być tylko stawianiem pytań?
Zestawiając pracę dwóch artystek na jednej wystawie, od razu się nasuwa taka pokusa, żeby porównywać, żeby zestawiać, szukać analogii. I tak naprawdę myślę, że to co ciekawsze w tym zestawieniu, które przygotowała Paulina Olszewska, kuratorka wystawy, dla nas może być szukanie różnic. Myślę, że dziś w tej rozmowie może na tym będziemy starały się skupić. Ja w ramach takiej rozgrzewki jednak chciałam podprowadzić kilka takich informacji, które łączą twórczość dwóch z pozoru odległych od siebie artystek. Każda z was, Marleno, skończyła malarstwo, zarówno ty, jak i Wanda Gołkowska. Jednak każda z was szukała czy szuka tego, co mam poczucie najciekawsze pomiędzy różnymi gatunkami sztuki i momentów, w których te gatunki można przekraczać. Z jednej strony mamy Wandę Gołkowską, bardzo ważną artystkę dla historii sztuki Wrocławia i Muzeum Współczesnego Wrocław. Z drugiej strony ciebie, Marleno, która ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, ale tak naprawdę rozpoznawalna jesteś za sprawą swojej obecności w Berlinie. Często można odnieść wrażenie, że bardziej za granicą niż w Polsce. Twój debiut tak naprawdę miał miejsce poza granicami Polski. To, co jest jakimś punktem wspólnym dla waszej twórczości i czego dziś będziemy się jakoś trzymać, co będzie dla nas taką wskazówką i kierunkiem, to jest kolekcja Muzeum Współczesnego Wrocław. Stąd też obecność Asi Kobyłt, która może o niej godzinami opowiadać i wyjaśniać, dlaczego te, a nie inne prace, dlaczego ci artyści są do tych zbiorów właśnie wybierani. To będzie taki nasz dzisiejszy drogowskaz w tej rozmowie. I może od tego byśmy zaczęły, Asiu, żeby trochę w taki może inwentaryzacyjny sposób spojrzeć na zbiór, na kolekcję Muzeum Współczesnego Wrocław i powiedzieć, jakie prace, a później też dlaczego, w tych zbiorach znalazły się. Mam tu na myśli oczywiście cały czas dwa nazwiska, Kudlicka i Gołkowska.
Wanda Gołkowska to artystka, która jest bardzo ważna dla historii sztuki Wrocławia i dla Wrocławia w ogóle, ale również dla Muzeum Współczesnego Wrocław. I prace Wandy Gołkowskiej, które znajdują się w kolekcji Muzeum Współczesnego, mają takie dwa, a w zasadzie trzy zasadnicze znaczenia. To znaczy, po pierwsze, z tego względu znalazły się w naszej kolekcji, dlatego że prezentują twórczość artystów i artystek tego pokolenia, które tworzyło środowisko artystyczne Wrocławia w drugiej połowie XX wieku. Po drugie, ważny jest też sam wpływ twórczości Wandy Gołkowskiej, czyli dydaktyczki, oprócz tego, że była artystką aktywną, to była też dydaktyczką związaną z dzisiejszą ASP, a wcześniej Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Była jedną z pierwszych studentek, była związana z tą uczelnią dydaktycznie i też wychowała, można powiedzieć, całe pokolenie późniejsze artystów wrocławskich. A po trzecie, bardzo ważny dla nas jest kontakt Wandy Gołkowskiej i Jana Chwałczyka z Jerzym Ludwińskim, czyli teoretykiem sztuki, historykiem sztuki związanym z Wrocławiem, twórcą pojęcia czy też koncepcji Muzeum Sztuki Aktualnej, które to jest, powiedzmy, takim punktem wyjścia, inspiracją dla Muzeum Współczesnego Wrocław. I też tutaj rola Wandy i Gołkowskiej i Jana Chwałczyka była olbrzymia, ponieważ dzięki nim po prostu Ludwiński przyjechał, dzięki im i ich namowom przyjechał z Lublina do Wrocławia. Więc tutaj, gdzie prowadził galerię pod Moną Lizą, więc tutaj jakby to są te trzy bardzo mocne filary, na których opieramy się, jeżeli chodzi o twórczość Wandy Gołkowskiej. Natomiast Marlena Kudlicka, która jest rzeźbiarką, autorką instalacji, ale też artystką prezentującą młodsze pokolenie, to bardzo ważną jest chyba tutaj dla nas jej działalność, która się inspiruje działalnością artystów, czy też twórczością artystów z kręgu awangardy, ale także neoawangardy, poezji konkretnej, czy też konstruktywizmu. No tutaj też nie bez znaczenia pewnie zostaje fakt, że Marlena Kudlicka studiowała, czy też skończyła studia u Jarosława Kozłowskiego, ważnej bardzo postaci dla polskiego konceptualizmu i w ogóle sztuk i historii sztuki, więc to na pewno też pozostaje nie bez znaczenia. I przede wszystkim wydaje mi się, że to, co jest dla nas interesujące, to jest twoja postawa artystyczna Marleny, czyli pewna postawa, która kładzie nacisk na procesualne podejście do tworzonej przez artystkę sztuki. I w którym to konkretny ten proces polega trochę na tym, że ten konkretny wydźwięk prac, który możemy obserwować na samym końcu, jest pewnym elementem szerszego procesu. I to wydaje mi się bardzo też ciekawe w kontekście właśnie też teorii Jerzego Ludwińskiego i jego koncepcji, które rozwijał, gdzie proces twórczy, proces artystyczny był bardzo istotny i ważny. w tym aspekcie obie artystki wydaje mi się, że lokują się w tej linii programowej naszego muzeum, którą nazywamy linią Archiwum Ludwińskiego. Mamy 4 takie linie i ta linia jest o tyle ważna, że właśnie jest dedykowana naszemu z jednej strony patronowi, ale też tym artystom, którzy działali z Jerzym Ludwińskim. Ale oprócz tego również ważne są dla nas właśnie prace współczesnych artystów, którzy nawiązują pośrednio lub bezpośrednio do dziedzictwa ludwińskiego. A także do wrocławskiej tradycji, znaczy do tradycji wrocławskiej neoawangardy. Więc myślę, że tutaj akurat umiejscowienie prac Marleny Kudlickiej jest bardzo uzasadnione, dlatego że w pracach swoich bardzo często sięga do tych inspiracji związanych właśnie z tą awangardą jeszcze przedwojenną, jak i tą neoawangardą, od której nasza kolekcja zaczyna swój początek, tak? Czyli mam na myśli lata 60. czy też 70.
Postacie, które w jakiś sposób w tych faktach istniały, które tworzyły pewną ciągłość. To była konieczność historyczna, to była konieczność wynikająca z pewnych przyczyn sytuacji naszej polskiej sztuki w ogóle, ale i w świecie. Myśmy byli świadkami pewnych właściwie bardzo ważnych wydarzeń, które nie mają w tej chwili żadnego świadectwa.
A propos tego, Asiu, co powiedziałaś i tej mapy, którą nam tutaj nakreśliłaś, ja chciałabym z kolei przerzucić to pytanie za ekran do ciebie, Marleno. Ciekawa jestem tej drugiej perspektywy, czyli twojej, jak ten proces wyglądał i jak ty tę kolekcję Muzeum Współczesnego widzisz i czy na tyle, na ile ją znasz, te linki, te związki z tym, co tworzysz, gdzieś się pojawiają i wydają się ciekawe.
To, że moja praca znajduje się w kolekcji Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, no jest bardzo ważną sprawą dla mnie jako dla artystki. Jest to praca z 2004 roku, którą tak naprawdę odkryła ówczesna pani dyrektor muzeum Dorota Monkiewicz, która też zobaczyła po raz pierwszy moje prace na żywo w Madrycie na targach Arco, które też były prezentowane w duecie ze Stanisławem Drużdżem. Więc pierwsze spotkanie, zetknięcie się z ówczesną dyrektorką i rozmowa z nią pozwoliła na to, że ona miała też możliwość przyjrzenia się bliżej mojej twórczości, która tak naprawdę chyba w tamtym czasie jeszcze nie do końca była tak szeroko znana tutaj w Polsce. Wynikiem tego okazał się zakup tej pracy, tej rzeźby do waszej kolekcji. I na pewno ma to głęboki sens też dla mnie, bo w mojej twórczości linia Ludwińskiego, o której wspominamy, jest też bardzo ważną linią, tym bardziej, że pojawia się w tej przestrzeni również Stanisław Drużdż, który jest również w waszej kolekcji i któremu była też zadedykowana moja pierwsza wystawa solo w 2016 roku, kuratorowana również przez ówczesną panią dyrektor Dorotę Monkiewicz. Więc te konotacje Ludwiński, Drużdż, a teraz Gołkowska mają głębokie znaczenie też do tego, jak moje prace są osadzane w waszej kolekcji.
Tak, myślę, że te wątki związane z twórczością Drużdża też uda nam się jakoś ciekawie rozwinąć w dalszej części rozmowy, mam na to nadzieję. Zastanawiam się jeszcze, gdzieś mając w tle to spotkanie z Wandą Gąkowską, mniej lub bardziej oczywiste, jakbyś przywołała ten moment, kiedy po raz pierwszy miałaś okazję bliżej przyjrzeć się jej pracom Wandy Gąkowskiej.
Pierwsze spotkanie z pracą Wandy Gąkowskiej nastąpiło w Zachęcie podczas wystawy waszej kolekcji organizowanej przez wasze muzeum. I też pojawia się nazwisko kuratora Doroty Monkiewicz, w której brała też udział moja rzeźba właśnie z waszej kolekcji. Wtedy po raz pierwszy spotkałam się z pracą Wandy. Natomiast takim głębszym wniknięciem w jej teorię, w biografię, był moment, kiedy to zestawienie Gąkowska-Kudlicka pojawiło się w zeszłym roku, czyli w 2020, i wtedy po raz pierwszy przyjrzałam się pracom Wandy w bardziej szczegółowy sposób. Też miałam okazję przyjrzeć się, to znaczy na żywo już zobaczyć jej pracę w Muzeum w Orońsku, Muzeum Rzeźby w Orońsku, w ich kolekcji.
No to jest bardzo ciekawe, że ten proces tak przebiegał, czyli od takiego, rozumiem, pierwszego momentu, w którym można widzieć te analogie, zwłaszcza w tej warstwie wizualnej, po ten etap, w którym zaczynamy tak naprawdę przyglądać się bliżej, zagłębiać się co za tą taką warstwą konceptualną czy sztuką, która odnosi się jakoś do konstruktywizmu, co jest głębiej i co faktycznie gdzieś tam za tymi pracami się kryje, to coraz więcej tych różnic się pojawia. Czy ty, Asia, też masz takie wrażenie, jak dla ciebie to zestawienie gra?
Wydaje mi się, że właśnie to jest ciekawe w tym zestawieniu, dlatego że wizualnie można odnieść takie wrażenie, oglądając tylko, koncentrując się na takiej formie, czyli na tym efekcie wizualnym, którego doświadczamy w trakcie oglądania wystawy, to że artystki konstruują swoje rzeźby czy swoje obrazy. W przypadku Marleny są to rzeźby, ale w przypadku Wandy mogą to być obrazy w podobny sposób. Natomiast jeżeli przypatrzymy się temu, jak Marleno, ty działasz, jeżeli chodzi o swój proces, a temu, jak działała Wanda Gąkowska, oczywiście w różnych okresach ona w różny sposób miała różne koncepcje na swoją własną twórczość, bo oprócz tego, że wytwarzała obiekty artystyczne, to też wytwarzała bardzo dużo takich krytycznych czy dyskursywnych, jak to właśnie Ludwiński nazywał, dzieł sztuki, czyli takich komentarzy dotyczących tego, jak dane dzieło funkcjonuje, jak w ogóle obiekt artystyczny działa, jak wyglądają relacje pomiędzy artystą a twórcą, a właśnie dziełem, to wydaje mi się, że to jest ciekawe bardzo zestawienie, ponieważ ono uwypukla pewne różnice, ale też można dostrzec pewne punkty wspólne. To znaczy właśnie tym punktem wspólnym, wydaje mi się, Marleno, że jest twoje podejście do procesu artystycznego, które zaczyna się, jak sama powiedziałaś, jak sama chyba też to często powtarzasz, od słowa, czyli od, może nie od słowa, od pewnego sformułowania językowego. I tutaj ważny jest ten proces komunikacyjny, jaki zachodzi między też tobą a kolejnymi osobami biorącymi udział w tym całym procesie tworzenia pracy, czyli właśnie z konstruktorami dzieła, z osobami, które wykonują już to dzieło. I ma to związek, oczywiście to wszystko, ten cały proces, zarówno koncepcyjny, jak i komunikacyjny, ma przełożenie na twoją ostateczny efekt. Natomiast u Wandy, jeżeli wrócimy właśnie do układów otwartych, czyli do tych tworów, które też poniekąd otwierają wystawę, bo od układu otwartego Wandy Gąkowskiej zaczyna się w ogóle cała wystawa, dopiero potem przechodzimy do rzeźb Marleny, to możemy zauważyć jakby odwrotną tendencję, może nie odwrotną, odwrotną, ale taką, która polega na tym, że to ten proces myślowy jest dla Wandy bardziej istotny niż ten element końcowy. I wydaje mi się, że to jest ciekawe. Ciekawe oczywiście to wynika też z tego, że dzieła, o których mówimy teraz, czyli te układy otwarte, powstały w 1967 roku, a więc naprawdę dosyć dawno temu. I wydaje mi się, że to był też pewien specyficzny czas, gdzie właśnie sztuka konceptualna brała górę. A tu w tym wypadku Marleny mamy do czynienia oczywiście z fizycznym już obiektem artystycznym, ale on jest o tyle ważny, że jest jakby takim podsumowaniem tego całego procesu.
Sztuka konceptualna w gruncie rzeczy to było zwrócenie uwagi na indywidualne poszukiwania intelektualne. Można powiedzmy założyć, że cała masa artystów nie została zanotowana, a poszukiwała w tym samym kierunku, poszukiwała pewnych wartości, a dochodziła już nawet do takiej bezinteresowności, że w ogóle nie ma żadnego, nawet nie robiła żadnego zapisu słownego, jakiegoś innego.
Asiu, ty wspomniałaś o tym takim zestawieniu na zasadzie może pozytywu i negatywu, czy pewnie odwrócenia jakiejś kolejności procesów myślowych obu artystek. Ty, Marleno, podkreślasz właśnie dużą wagę języka i tego, że w zasadzie od tego języka wszystko się zaczęło. Asia w jakiś sposób rozpoczęła ten wątek, ale jestem bardzo ciekawa rozwinięcia go. Jakbyś powiedziała trochę więcej o procesie twórczym, który poprzedza właśnie finalną rzeźbę, finalny obiekt, jak to przebiega.
No, pierwszym takim aspektem, który zawsze pojawia się, zanim zacznę pracować nad już fizycznym kształtem rzeźby, to jest właśnie język, czy znaki, czy cyfry, czy litery, czy wyrazy. Więc te akcenty, one po prostu wybijają się na pierwszy plan i one stają się całą inspiracją do dalszego tematycznego rozważania cyklu, nad którym będę pracowała, bo pracuję cyklami. One nadają tematykę, którą będę eksperymentalnie poszukiwała, czyli gdzieś za tym wszystkim jest i teoria, bo moje prace, to co mnie interesuje w moich pracach, to są pewnego rodzaju struktury językowe, jak też protokoły, systemy różnego rodzaju. I może przytoczę fragment tekstu, który napisałam dla katalogu wystawy dla Zachęty. Ten fragment brzmi: fizyczny kształt rzeźby jest ostatecznym materialnym etapem w procesie jej powstawania. Jednak w moich pracach pierwszy pojawia się tytuł, który jest zapowiedzią tego procesu. Rzeźba jako praca językowa nadal pozostaje bryłą. Analogicznie wyraz również jest bryłą, ale myślową. Posiada on wiele znaczeń, dzięki którym staje się przestrzennym obiektem. Każde znaczenie wyrazu to część kształtu, czy też odpowiednik wielu różnych stron rzeźby. Im więcej znaczeń i kontekstów możliwych do rozpoznania, tym większa swoboda w procesie decyzyjnym nad końcowym zatwierdzeniem fizycznego kształtu rzeźby. Tytuł w moich pracach odgrywa szczególną rolę. Jest to krótka forma poetycka, odzwierciedla proces formowania kształtu rzeźby. Rytm, dźwięk, liter złożonych w ciąg myślowy tworzy kontrapunkt. To gra słowna, dzięki czemu tytuł staje się pracą samą w sobie w postaci rzeźby językowej. Więc dla mnie szalenie ważna jest rytmika, pewnego rodzaju skala wyrazu, myśli, który ten tytuł zawiera. On nadaje potem dynamikę i też rytmikę i kontrapunkt samemu kształtowi rzeźby. Więc to jest jakby początek pracy nad finalną bryłą.
To, co mnie ciekawi teraz, skoro zaczęłyśmy dotykać tego tematu języka, to właśnie to pozorne, czy to zestawienie, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, mam na myśli twoją obecność w kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław i całą dalszą historię, czyli zestawienie z pracami Stanisława Drużdża, postaci ważnej zarówno dla kolekcji, jak i Muzeum Współczesnego. Jak tutaj się pozycjonujesz wobec twórczości, która w zasadzie operuje tylko słowem i kształtem? Bo wiemy, że nie zawsze to zestawienie ze Stanisławem Drużdżem, czy też z poezją konkretną odpowiada tobie, czy na pewnym poziomie próbujesz się od tego odciąć.
Poezja konkretna jest mi bliska, ale nie identyfikowałabym swojej pracy językowej z tym nurtem. Natomiast to, co fascynuje mnie w pracach Stanisława Drużdża, to właśnie wartość interpretacji i zbitek różnych myśli i skojarzeń, które jego prace wywołują. Więc one są wielkim takim zapalnikiem do dalszego interpretowania i można je interpretować tak daleko, jak tylko nasza wyobraźnia na to pozwoli. No ja bardzo lubię jego pracę, jego murale, które widziałam i w Katowicach, i u was we Wrocławiu na żywo.
Asia, jeszcze zestawiając właśnie twórczość czy sposób myślenia Wandy Gołkowskiej i twój, Marleno. Asiu, ty powiedziałaś też o tym złożonym procesie twórczym w przypadku tworzenia rzeźb Marleno. Jakbyś przybliżyła nam jeszcze tę część twojej twórczości, to znaczy z kim współpracujesz tworząc rzeźby, z jakich etapów cała ta praca się składa, jaką rolę tutaj odgrywa komunikacja z osobami, z którymi współpracujesz, gdzie jest i kiedy miejsce na research. Cały czas odnosimy się przy tym do tego wątku języka, komunikacji, słowa jako, czy wyrazu jako dzieła, tytułu pracy jako dzieła samego w sobie. Bo to wydaje się niezwykle, niezwykle fascynujące, że za tym finalnym dziełem kryje się tak wiele przeróżnych etapów.
No właściwie ten proces jest tak naprawdę bardzo detaliczny i wymagający, ponieważ on podlega jakby wewnętrznemu badaniu takiego związku komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej. W dialogu z osobami, z którymi po prostu współpracuję na co dzień w tworzeniu tego ostatecznego kształtu bryły. I w tym tak samo wypadku cała ta hierarchia ważności bardzo mocno jest przesunięta na bardzo dokładny sposób wypowiadania, jak te prace mają być stworzone. Więc ja tutaj pracuję z i konstruktorem, i z architektem, w tym wypadku architektką, z którą formułujemy też rysunki techniczne, gdzie każdy detal rzeźby, każde cięcie elementu pręta, czy rury kwadratowej, czy kształtownika, czy litery, czy oszacowania grubości stali, czy potem śrubek, bo całe moje, wszystkie moje rzeźby składały się z kilkudziesięciu elementów. W każdym razie ten proces pozwala mi też na to, żeby warsztat spawalniczy był w stanie w sposób bardzo dokładny, a mówimy o średnicach 0,2 mm, czasami 0,5 mm, czasami 10 mm, czasami jeśli elementy jakiejś większej podstawy wymagają większych grubości, no to jasne, że używam. Ale najbardziej mnie interesuje kontrapunkt w tej rzeźbie, więc żeby ten kontrapunkt mógł zaistnieć, to właśnie opieram budowę techniczną mojej rzeźby na najniższych parametrach stali czy szkła. Więc dlatego też ten proces rysunków technicznych jest bardzo istotny. Potem jest on weryfikowany jeszcze z warsztatem rzemieślniczym, z którym definiujemy, co można zrobić, czy w taki sposób, który ja wymyśliłam, czy nie. Potem jeśli zaczynamy już ustawiać tą rzeźbę w jedną całość, to testujemy jej stabilność. Potem jeszcze zmieniamy, więc ten element też w tej komunikacji błędu bardzo jest istotny. On się pojawia zawsze i ja go po prostu akceptuję. Może jest, dodaję więcej pracy i więcej właśnie uwagi, myślenia, skupienia, uważności, ale na pewno bardzo odgrywa szczególną rolę ze względu na to, że w większości wypadków jest taką też rewelacją, bo wszystko musimy zredefiniować i jeszcze raz od początku stworzyć myślowo. Więc to pojęcie błędu stało się też taką inspiracją do dalszych moich prac. Bo rzeczywiście, tak jak w matematyce, ten element w nawet tak precyzyjnej nauce, zawsze jest też taka formuła, która dopuszcza pojawienie się błędu. I to istnieje po prostu w przyrodzie. Ten błąd jest jakby, ja nie dążę do precyzji, bardziej mnie interesuje błąd w mojej praktyce, przez to też jakby myślenie o protokołach, strukturach, bo one po prostu zawsze też są oparte, wynikają z dopracowywania czegoś i oparte są na wyszukiwaniu kompletności.
Dla mnie jest to bardzo ciekawy też wątek, dlatego że ten błąd w rozumieniu Marleny nie jest czymś negatywnym. Jest takim momentem, który, i to też mi się wydaje, że można analizować w taki sposób bardzo komunikacyjny. Pojawia się zakłócenie, pojawia się błąd, więc trzeba zrobić stop i wrócić do punktu wyjścia, czyli jest to pewnego rodzaju drogowskaz, który pozwala nam na to, żeby przeprowadzić proces jeszcze raz, ale też na to, żeby wyeliminować te rzeczy, które chcielibyśmy wyeliminować. I też Wanda Gołkowska oczywiście inspirowała się różnymi takimi teoriami zaczerpniętymi z matematyki czy fizyki, w ogóle z nauk ścisłych. Ale też wydaje mi się, że właśnie ma to związek z tymi układami otwartymi, które były po raz pierwszy prezentowane w galerii pod Moną Lizą w 1968 roku.
Jan Chwałczyk przytaczał taką historię, że często te elementy były gubione, czy też właśnie zwiedzający je zabierali. Mówił nawet o tym, że były lizane te rzeźby. I to cieszyło artystkę i właśnie na tym jej zależało, żeby po pierwsze odbiorca ingerował w pracę, po drugie no właśnie nie chciała ich widzieć jako zamknięte obiekty, skończone właśnie.
I też w tych kategoriach była otwarta na pewien błąd, który wynikał z nieprzewidzianego działania odbiorcy, tak? Który w każdej chwili mógł jakby zmienić układ w sposób nieprzewidywalny dla samej Wandy, samej autorki, ale też mógł doprowadzić właśnie do zaginięcia jednego z elementów, czego prawdopodobnie też no można było się spodziewać, ale jest to jakiś czynnik, który pojawia się jako coś zewnętrznego.
Tak, dzisiaj sytuacja zupełnie nie do wyobrażenia we współczesnych warunkach, w sytuacji, kiedy prace już są wciągnięte do kolekcji, prace, o które się dba. Natomiast, no właśnie, tutaj znowu mamy jakąś taką odwróconą sytuację, w której w przypadku twoich prac, Merleno, ten błąd, ten proces odbywa się w trakcie tworzenia rzeźb. U Wandy Gołkowskiej tak naprawdę on rozpoczynał się może z momentem udostępnienia obiektów publiczności. Powiedziałyśmy na początku, że pretekstem do naszego spotkania jest aktualnie trwająca wystawa w Muzeum Współczesnym. Podcast miał być bardziej taką próbą zarysowania sylwetek czy sposobu myślenia dwóch artystek, ale może na koniec odnieśmy się jeszcze do tego, do tej prezentacji. Co dla ciebie, Merleno, w tym pokazie było istotne? Dodajmy, że pierwsza odsłona tej wystawy miała miejsce w galerii Studio w Warszawie, natomiast przestrzeń MWW też narzuca zupełnie inny sposób myślenia. No i właśnie chciałabym cię poprosić o kilka słów także o samym cyklu Apostrof, Katastrof, Imię Słów, czyli najświeższym cyklu twoich prac.
Pracując nad nowym cyklem rzeźb, oczywiście pierwszą jakby bardzo istotną rolą był tytuł Apostrof, Katastrof i Imię Słów. I myśląc o kształcie tych rzeźb, również brałam mocno pod uwagę wnętrze waszego muzeum MWW, które jest wymagające, ale te warunki bardzo mi odpowiadają, i aby podkreślić wagę architektury wnętrza przestrzeni muzeum, postanowiłam, że dobrze byłoby, aby zaznaczyć czarny pas, który zostanie pomalowany matową farbą po łuku jednej z sal. On również miał podkreślać właśnie tą formę myślenia o geometrii w pracach Wandy Gołkowskiej, jak również i w moich pracach. Więc też mi zależało na tym, żeby przestrzeń nie była oderwana od prac, ale bardzo mocno koherentnie z pracami związana.
Ten wątek przestrzenny prac obu artystek, czyli Wandy Gołkowskiej i Marleny Kudlickiej, jest bardzo wyraźny w trakcie oglądania wystawy. Te wątki estetyczne bardzo się nasuwają tutaj i zachęcamy Państwa do tego, aby kiedy już będzie można odwiedzić muzeum, poczynić takie swoje własne odkrycia i spróbować wgłębić się w twórczość jednej i drugiej artystki. Ta przestrzeń jest tu o tyle ważna, że na wystawie są zaprezentowane właśnie prace Wandy Gołkowskiej, które pochodzą z jej późniejszego okresu, w których ta przestrzeń jest bardzo mocno eksponowana, czyli na tych płaskich powierzchniach pojawiają się elementy wystające, pojawiają się elementy trójwymiarowe i jest to taki swoisty ukłon w jej twórczości do jej samej sprzed lat. To znaczy Wanda Gołkowska tworzyła w takich międzyczasach, sama to określała mianem międzyczasu, czyli okresu, w którym, i tutaj cytuję, powracam do poprzednich przemyśleń, sygnałów, aby posiadając dystans, uzyskać rozbieg, dynamikę potrzebną do przeskoczenia mojej dzisiejszej postawy. I wydaje się, że to zestawienie dwóch artystek, artystki młodszego pokolenia z artystką, która jest otwarta na reinterpretację swoich własnych dokonań artystycznych, jest tutaj jak najbardziej zasadne i pokazuje właśnie sytuację, z której z pewnością Wanda Gołkowska byłaby bardzo zadowolona.
Mi się na koniec tej naszej rozmowy nasuwa hasło, które jest równocześnie cytatem z listu Zbigniewa Geperta do Szymona Bojki z 1977 roku. Zbigniewa Geperta, czyli malarza, który tworzył, malował w duchu konstruktywistycznym. odnosząc się także do wzorców przedwojennych pierwszej awangardy. I hasło brzmiało: konstruktywizm to problem, a nie estetyka. I mam takie poczucie, że w tej dzisiejszej rozmowie może udało nam się dotknąć tego, że pod tymi formami geometrycznymi, wysmakowanymi obrazami, rzeźbami często kryje się wiele więcej. I dziękuję wam za to wprowadzenie, czy krok dalej pod tą wizualną warstwę prac obu artystek. Mam nadzieję, że dla państwa te przemyślenia, te różnice, punkty zbieżne będą odpowiednią zachętą, żeby odwiedzić Muzeum Współczesne Wrocław, kiedy będą do tego warunki, albo chociaż przyjrzeć się głębiej twórczości Wandy Gołkowskiej i Marleny Kudlickiej. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do eksplorowania kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław.
Czy Bien może być jeszcze większa?